kochaj.
Dzień piąty. Izajasz i Jeremiasz.
Jesteśmy już w połowie pielgrzymki i niektórzy mówią, że już jest z górki. W tych dniach zdołaliśmy się przyjrzeć wielu postaciom. Przyglądaliśmy się Abrahamowi, przyglądaliśmy się Józefom, przyglądaliśmy się królowi Dawidowi, przyglądaliśmy się Mojżeszowi. Przyjrzeliśmy też się środowisku, z którego pochodzimy w kontekście Abrahama. Przyjrzeliśmy się sobie samym, naszym darom, patrząc na Józefa egipskiego. Przyjrzeliśmy się tym, co nie tylko naturalne w nas, ale też nadprzyrodzone, patrząc na Mojżesza. Uświadomiliśmy sobie swoje grzechy i ogrom Bożego miłosierdzia, patrząc na króla Dawida. A dziś zapraszam, byśmy się przyjrzeli największym prorokom. Myślę o Izajaszu i o Jeremiaszu. Przypatrzmy się temu, który był bardzo gorliwy i natychmiast, mimo lęku, zgadza się na Boże powołanie, ale też przyjrzyjmy się temu, który jest raczej niechętny i wymawia się swoim młodym wiekiem. Pozwólcie, że przeczytam dwa opisy ich powołania. Najpierw może powołanie Izajasza. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały przed nim, każdy z nich miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza, dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać, kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. I rzekł mi: idź i mów do tego ludu, słuchajcie pilnie. To jest opis powołania proroka Izajasza. Teraz posłuchajmy o powołaniu proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowo: zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. I rzekłem: ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan zaś odpowiedział mi: nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz dokądkolwiek cię pośle i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić, wyrocznia Pana. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził. To są niezwykłe powołania. To są powołania tych, których Pan Bóg chce użyć, których Pan Bóg chce posyłać. I słowo powołanie może nam się odruchowo kojarzyć z powołaniem do kapłaństwa czy do życia zakonnego. To myślę, że także, ale nie o to w pierwszym sensie chodzi. Przypominam sobie spotkanie z pewnym chłopakiem, który przyszedł do mnie i rozmawialiśmy o jego ostatnich wydarzeniach z życia. I opowiadał, że właśnie przed chwilą rozstali się z dziewczyną. I pytałem go, czy to jest ta, z którą chce spędzić swoje życie. I on był przekonany, że to jest ta, więc go spytałem, co właściwie się stało. A on mówi, przestraszyłem się. Czego? Odpowiedział, że nagle przyszła mu bardzo mocna myśl do głowy, że w tej sytuacji nie poradzi sobie finansowo. I ta myśl była tak dojmująca, że postanowił jej nie rozczarować i się z nią rozstać. I gdy znów go spytałem, czy uważa jednak, że to jest ta, z którą mógłby spędzić całe życie, on był absolutnie przekonany, że to jest ta. Zachęciłem go oczywiście do tego, żeby naprawił tę sprawę, żeby się nie bał decyzji. Mnisi nazywają taki moment demonem południa, czyli jakimś demonem połowy. Że jestem jakby w połowie drogi, tak jak jesteście dzisiaj w połowie drogi na Jasną Górę, w połowie pielgrzymki. Wtedy zawsze przychodzą takie pokusy o rezygnacji, o jakimś odpuszczeniu sobie, o zrezygnowaniu z tej decyzji, która już została jakoś podjęta. I przychodzą różne zniechęcenia, różne strachy, które mnie odwodzą od tego celu, który sobie postawiłem. Ostatnio pamiętam, rozmawiałem z taką kobietą, która wspina się w Himalajach. I opowiadała mi o tym, kiedy, w jakim momencie tej wspinaczki rezygnuje najwięcej osób. I powiedziała, że paradoksalnie nie przed samym podejściem na szczyt, ale mniej więcej w połowie drogi, kiedy pogoda często się załamuje i trzeba po tym dużym wysiłku, pełnym adrenaliny, po tym wspinaniu, nagle przez kilka dni trzeba siedzieć w namiocie, żeby przeczekać tą złą pogodę. Mówi, w tych momentach najwięcej osób rezygnuje i wraca z powrotem. Nie umieją wytrzymać tego momentu połowy. Nie umieją jakby na nowo podjąć decyzji na ciąg dalszy. Ta decyzja jest ważna, bo to jest decyzja na wierność. Dlatego to jest ważne, że wiąże się też z tym, o czym mamy głosić. Że tak jak widzimy i u proroka Izajasza, i u proroka Jeremiasza, ich powołanie do głoszenia było związane z mówieniem trudnych i często niewygodnych rzeczy dla słuchaczy. Mówili rzeczy niepopularne, niełatwe do przyjęcia. I przez to narażali się na prześladowania. Jakże to jest ważne dla takich osób, które bardzo za wszelką cenę chcą być lubiane, czy kierują się mocno ludzką opinią, że chcą zawsze dobrze wypadać w oczach ludzi. Decyzja na pójście do końca bardzo często związana jest właśnie z tym, co trudne i z tym, co niepopularne. To jest pytanie o to, czy ja jestem tylko najemnikiem, czy ja jestem synem. Czy ja jestem tylko kimś, kto jest wynajęty i tak jak mówi Biblia, wtedy kiedy przychodzi trud, kiedy przychodzą wilki, ja uciekam? Czy jestem tym, który kocha owce i który broni stada do końca? To jest pytanie, czy żyję po swojemu, czy żyję po Bożemu? Czy żyję według swojej tylko woli, czy żyję według woli Bożej? Mogę nawet robić mnóstwo rzeczy, bardzo wielu ludziom pomagać, ale ciągle to jest tylko moją siłą, moimi zdolnościami, moją mocą. Widzimy w tych powołaniach Izajasza i Jeremiasza, że to Bóg daje im łaskę, że to Bóg daje im słowo. Oto kładę moje słowa w Twoje usta. Daję Ci moją moc. To wszystko, co głosisz, to wszystko, co robisz, tego nie czynisz swoją mocą, swoim sprytem, swoją inteligencją. To czynisz moją mocą, której ci udzielam. Święta Teresa z Avila o tym zaświadczała. Mówiła, że do pewnego momentu swojego życia postępowała w taki sposób, że miała różne, nawet pobożne pomysły i z tymi pomysłami przychodziła na modlitwę, trochę tak, jak przychodzimy do urzędu z jakimś dokumentem, żeby uzyskać pieczątkę, czyli jakieś potwierdzenie, że mój pomysł, że moje jakieś starania są dobrze widziane. I tak właśnie mówiła, że przychodziła ze swoimi pomysłami do kaplicy, żeby Pan Bóg jej tylko potwierdzał to, co sobie sama wymyśliła. Ale mówi, że w pewnym momencie nastąpiła zmiana i że sprawy się odwróciły, że zaczęła najpierw słuchać, jaka jest wola Boża, a potem starać się ją wypełniać. Czyli, że to Pan Bóg przychodził ze swoimi pomysłami, a ona starała się za tymi pomysłami podążać. I zaświadczyła. Po tej zmianie zaczęłam zakładać nowe domy. Moje życie stało się dużo bardziej owocne niż wcześniej. Że to, kiedy ja mam tylko swoje pomysły i polegam na sobie, nawet jak one są najlepsze, najpiękniejsze, nie wiem, najbardziej inteligentne, a tylko są potwierdzone przez Pana Boga, nie mają nigdy tej siły, jak te, które od samego Pana Boga pochodzą, a my staramy się za tymi pomysłami Pana Boga, za Jego wolą postępować. Ale jest jeszcze druga strona tego samego medalu, jeśli chodzi o proroków. Bo możemy myśleć, tak, ja jestem prorokiem, ja mam przyjmować słowo i głosić to słowo. Ale drugą stroną tego samego medalu jest to, jak ja słucham proroków, jak ja słucham Pana Boga, który przez nich mówi. Czy ja jestem skory, czy ja jestem gotowy do tego, żeby przyjmować słowo, które jest głoszone? Nie tylko trudem jest głosić słowo, ale trudem też jest przyjmować słowo. Żeby przyjmować proroka jako proroka. Jest takie zdanie w Ewangelii świętego Mateusza. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Czy ja umiem przyjmować proroka jako proroka? Czy ja umiem przyjmować Słowo Boże jak Słowo Boże? Czy mam jakieś swoje wyobrażenia? Pan Jezus bardzo ładnie to pokazuje, mówiąc o sobie i o Janie Chrzcicielu. I mówi, Jan Chrzciciel nie jadł i nie pił. Niektórzy mówią, zły duch go opętał. Syn człowieczy je i pije i mówią, to przyjaciel celników i grzeszników, z którymi jada i pije. I tylko dodaje, że ten, kto jest mądry, umie rozpoznać, co jest prawdziwe, co jest sprawiedliwe. Że są różne sposoby, różne działania, ale jest ten sam duch i ta sama mądrość. Można żyć na różny sposób, ale to od nas zależy, od naszego wyczucia duchowego, czy to pochodzi od Boga, czy to jest słowo prorockie, czy to jest tylko słowo ludzkie. Tak jak powiedziałem, nie łudźmy się, że bycie prorokiem jest zawsze miłe i że słowo, które głosi prorok, jest zawsze miłe. Miłe do mówienia i miłe do słuchania. Pan Jezus bardzo jasno to zapowiada. Nawet jak widzimy, kiedy pyta Piotra o to, czy wie, kim on jest, za kogo ludzie mnie uważają, a wy za kogo mnie uważacie. I Piotr bardzo dobrze odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus go wtedy chwali, mówi, nie ciało i krew ci to objawiło, ale mój Ojciec, że wiesz, kim ja jestem. Ale za chwilę, gdy Jezus mówi, że z tego, że jest Mesjaszem, wynika to, że będzie musiał cierpieć, że będzie wydany w ręce ludzi, że będzie musiał umrzeć na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstanie, to już się Piotrowi nie mieści w głowie. Wtedy bierze go na bok i mówi: nigdy to na ciebie nie przyjdzie, Panie. I wtedy Jezus go karci, wtedy Jezus zwraca mu uwagę i mówi trudne dla niego słowa: odejdź ode mnie, bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. Nie ma życia bez krzyża. Przypominam sobie taką historię ojca Joachima Badeniego, który jest naszym dominikańskim mistrzem życia duchowego. Pamiętam, jak jeden z braci kiedyś go spytał: ojcze Joachimie, jak przeżyć życie zakonne lekko, łatwo i przyjemnie? I wtedy ojciec Joachim spochmurniał na te słowa i powiedział: bracie, nie da się przeżyć życia zakonnego bez krzyża. Żadnego życia nie da się przeżyć bez krzyża. To słowa niepopularne, nie są one miłe, ale jednocześnie wiemy to i widzimy to w Jezusie, widzimy to w tych wszystkich, którzy są Jezusowi. Widzimy to też u proroka Izajasza i proroka Jeremiasza, że to trudne życie, to życie, w którym nie brakuje krzyża, prowadzi do nowego życia, prowadzi do zmartwychwstania. Nie ma zmartwychwstania, jeśli wcześniej się nie umrze. Nie ma zmartwychwstania bez krzyża. Gdy Jezus bardzo jasno mówi trudne słowa, dodaje, i to jest jakoś właśnie w połowie jego drogi: czy i wy chcecie odejść? I na te słowa Piotr odpowiada bardzo pokornie: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Wybieramy Cię, Jezu, na dobre i na złe. Przyjmujemy Ciebie całego. Chcemy głosić i słuchać całej Twojej Ewangelii. Nie chcemy wybierać tylko tego, co nam pasuje po ludzku, ale wierzymy, że dużo bardziej wartościowe jest całe Twoje życie i cała Ewangelia. Prośmy o to, żeby iść za Jezusem do końca, żeby doświadczyć wszystkiego, czego On pragnie dla nas, aby doświadczyć wszystkiego na tej drodze. Różnie bywa na drodze pielgrzymiej. Doświadczamy bardzo różnych momentów. Nie dajmy się przestraszyć i nie dajmy się zniechęcić. Pan Bóg jest wierny. Jest wierny do końca. Idźmy i my razem z Nim do końca.
To najlepsze, co możesz zrobić dziś.